Paryż, RFI, poniedziałek, 26 października. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Agnieszka Kiedel i Technik Toni. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. W Hadze rozpoczął się dzisiaj proces Radovana Karadzicza. Oskarżony odmawiał udziału w nim, twierdząc, że nie dano mu dosyć czasu na przygotowanie obrony. Dwa zamachy samobójcze w centrum Bagdadu spowodowały śmierć 155 osób, a ponad 500 odniosło rany. W Afganistanie w ciągu ostatniej doby zginęło 16 żołnierzy i cywilów amerykańskich. W Pakistanie armia kontynuuje ofensywę w Waziristanie, bastionie tamtejszych talibów. Jest już 200 tysięcy cywilnych uchodźców. Dziennik przygotowałem wraz z Katarzyną Zawicką. Na jego zakończenie nadamy korespondencję Andrzeja Gebera ze Strasburga, gdzie europosłowie radzą nad przyszłorocznym budżetem Unii. Przeglądu prasy dokonają Piotr Kamiński i Anna Rzeczycka. Autorką dzisiejszego wydania Euronetu jest Katarzyna Zawicka. Następnie nadamy moją kronikę ekonomiczną, magazyn Eureka Piotra Rosachowicza oraz lekcję francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. W Hadze rozpoczął się dzisiaj pod nieobecność oskarżonego proces Radovana Karadzicza. Sędzia Ogan Kwon natychmiast przełożył rozprawę na wtorek, żądając od Karadzicza, by ten na nią się stawił. W dniu jutrzejszym prokurator Alan Tiger przedstawi zarzuty. Figurują wśród nich ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Karadzicz, który broni się sam, odmawia udziału w procesie, zapewniając, że nie dano mu dosyć czasu na przygotowanie obrony. Proces potrwać ma 2 lata. We wrześniu Karadzicz, którego wspiera za kulisami ekipa 20 adwokatów, zażądał odroczenia procesu o 10 miesięcy. Dzisiejsza rozprawa potrwała zaledwie kwadrans, gdyż zgodnie ze swą wcześniejszą zapowiedzią Karadzicz ją zbojkotował. Sędzia oświadczył, że jeśli nie stawi się on również i jutro, sąd mianuje adwokata, który będzie go reprezentował. Sąd skierował do oskarżonego list, w którym uprzedza go, że w razie uporczywego blokowania procesu Trybunał ma prawo narzucić mu obrońcę. Karadzicz list odrzucił. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Dwa zamachy samobójcze w centrum Bagdadu spowodowały śmierć 155 osób, a ponad 500 odniosło rany. Celem zamachów były symbole władzy, gmach Ministerstwa Sprawiedliwości i siedziba gubernatora stołecznej prowincji. Władze irackie przypisują je terrorystom z Al-Kaidy. Te najkrwawsze zamachy w stolicy Iraku od 2 lat budzą niepokój co do sprawności irackich sił zbrojnych i porządkowych na 3 miesiące przed wyborami parlamentarnymi. Najpierw samochód pułapka eksplodował pod siedzibą irackiego Ministerstwa Sprawiedliwości. W 10 minut później kolejny wybuch wstrząsnął Bagdadem. Tym razem doszło do niego pod siedzibą gubernatora stołecznej prowincji. Premier Iraku Nuri al-Maliki o zorganizowanie zamachu oskarża nie tylko Al-Kaidę, lecz także Syrię, która ma zdaniem władz irackich udzielać znacznej pomocy logistycznej irackim terrorystom. Premier Maliki informuje ponadto o fakcie ukrywania się na terytorium Syrii licznych uciekinierów z Iraku, zwolenników partii Baath, której przewodził Saddam Hussein. Władze irackie ostrzegają ludność przed możliwością znacznego wzmożenia działalności terrorystów w Iraku w ciągu najbliższych miesięcy z uwagi na zbliżające się przewidziane na styczeń 2010 roku wybory powszechne. W specjalnym komunikacie wydanym przez Quai d'Orsay szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner potępił w imieniu Francji niedzielne zamachy w Bagdadzie, zapewniając Irakijczyków o pełnej solidarności Francuzów. W Afganistanie w ciągu ostatniej doby zginęło 16 Amerykanów, 14 w wyniku 2 różnych wypadków helikopterów, a 2 w walkach. Według ISAF-u obie te katastrofy nie miały związku ze starciami zbrojnymi. W jednym z helikopterów zginęło 3 cywilnych specjalistów od walki z narkotykami. Wypadek nastąpił jednak po powrocie z amerykańsko-afgańskiej operacji zbrojnej przeciw talibom, producentom opium, w czasie której zginęło 12 talibów. Naturalnie talibowie przypisują sobie zestrzelenie helikoptera. Druga katastrofa była wynikiem zderzenia w locie 2 amerykańskich helikopterów. Rywalizujący z prezydentem Karzajem w pierwszej turze wyborów prezydenckich były minister spraw zagranicznych Afganistanu Abdullah Abdullah stawia warunek dla swego udziału w drugiej turze. Żąda on mianowicie dymisji szefa komisji wyborczej Azizullaha Ludina oraz zawieszenia w czynnościach na czas wyborów 3 ministrów. Jak wiadomo, w liczeniu głosów oddanych w pierwszej turze dopatrzono się poważnych nadużyć. Ludin ani myśli składać dymisję, tłumacząc sprytnie, że takie żądanie nie może pochodzić od jednego z kandydatów. W pakistańskiej prowincji Waziristan trwa od 10 dni ofensywa armii rządowej przeciw talibom, dla których prowincja ta była dotąd zapleczem. Jej dotychczasowy bilans to 197 zabitych talibów i 30 zabitych żołnierzy, w tym w ciągu ostatniej doby odpowiednio 19 i 6. W sobotę armia odniosła propagandowy sukces, zdobywając rodzinną wioskę szefa związanego z Al-Kaidą, ruchu pakistańskich talibów, Hakimullaha Mehsuda. Choć od początku działań linia starć przesunęła się dopiero o około 10 kilometrów, liczbę cywilnych uchodźców szacuje się na 200 tysięcy ludzi. Otrzymują oni pomoc żywnościową i skromny zasiłek finansowy. Rejestracji dokonuje armia, na miejscu są jednak też przedstawiciele Wysokiego Komisariatu ONZ do spraw uchodźców. Talibowie ze swej strony nie ustają w przygotowywaniu i dokonywaniu zamachów w pozostałej części kraju.
Watykan ogłosił w poniedziałek rozpoczęcie w serdecznej atmosferze zaplanowanego na długi czas dialogu doktrynalnego z integrystami z Bractwa Świętego Piusa X, założonego przez Marcela Lefebvre'a, ekskomunikowanego w 1988 roku. Pierwsze rozmowy między lefebrystami, członkami komisji pontyfikalnej Ecclesia Dei, były według oświadczenia Watykanu przepełnione wzajemnym szacunkiem i konstruktywne. Ustalono podstawowe pytania o charakterze doktrynalnym, na które odpowiedzi szukać będą obie strony w czasie kolejnych spotkań. Poniedziałkowe spotkanie trwało 3 godziny i pozwoliło również na osiągnięcie porozumienia w sprawie metod i organizacji pracy. Podjęcie tego dialogu oznacza nową epokę w stosunkach integrystów i Watykanu.
Paryż potwierdził oficjalnie, że żołnierze francuscy i hiszpańscy opuścili w ciągu ubiegłego miesiąca bazę lotniczą Manas w Kirgistanie. Cała ekipa wraz z samolotem zaopatrzeniowym przeniosła się do Duszanbe w Tadżykistanie. Po wizycie prezydenta Bakijewa w Moskwie, gdzie otrzymał on pomoc finansową w wysokości $2 miliardów, władze Kirgistanu wycofały się w marcu z umowy o użytkowaniu bazy przez armię USA, a równocześnie przez Francję i Hiszpanię. Waszyngton zaoferował jednak wyższy czynsz, wskutek czego umowa została wznowiona. Francja również złożyła ofertę, ale na razie pozostaje ona bez odpowiedzi. Do Paryża przybywa jutro z wizytą oficjalną prezydent Mauretanii Mohamed Ould Abdelaziz, który zostanie przyjęty przez prezydenta Sarkoziego. Określa się tę wizytę jako świadectwo normalizacji stosunków po okresie wyborów w tym kraju. Opozycja mauretańska wytyka nadużycia, których nie potwierdzili jednak obserwatorzy europejscy. W Kairze zaś przebywał dziś francuski minister spraw wewnętrznych Brice Hortefeux. Omawiał on tam m.in. z prezydentem Mubarakiem problem reprezentacji Sudanu w czasie szczytu francusko-afrykańskiego, który ma się odbyć w Egipcie na początku przyszłego roku. Rzecz w tym, że prezydent Sudanu Omar el-Bashir oskarżony jest o zbrodnie wojenne i przeciw ludzkości i poszukiwany międzynarodowym listem gończym. Jak to ujmuje AFP, jego obecność na szczycie byłaby dla Francji kłopotliwa. Na tyle, że Paryż mógłby nawet odwołać szczyt.
Pozostający u władzy od 22 lat prezydent Tunezji Zine El Abidine Ben Ali został bez trudu ponownie obrany na najwyższe stanowisko państwowe. Kolejny jego mandat trwać będzie 5 lat, a uzyskał go większością 89,62% głosów. Jest to znakomita większość, po raz pierwszy jednak 73-letni Ben Ali uzyskał w wyborach mniej niż 90% głosów. W poprzednich wyborach trzykrotnie uzyskał ponad 99% głosów, a w 2004 roku ponad 94%. Przeciwnicy uważali te wyniki za mocno nieprawdopodobne. Minister spraw wewnętrznych Rafik Haykatem oświadczył, że wybory przebiegały w pełni jawnie i nie odnotowano żadnych nieprawidłowości. Frekwencja osiągnęła 89,4%. Przeciwnicy Benalego nie mieli żadnych szans na zwycięstwo. Nicolas Sarkozy pogratulował prezydentowi Tunezji zwycięstwa i zapewnił go o oparciu Francji. Ben Ali rozpocznie swoją 5. kadencję. Po raz pierwszy objął funkcję prezydenta w 1987 roku po pierwszym prezydencie niezależnej Tunezji Habibie Bourguibie. Oficjalnym powodem odsunięcia Bourguiby od władzy był zły stan jego zdrowia i podeszły wiek. 5. kadencja Ben Alego będzie ostatnią, ponieważ konstytucja Tunezji pozwala na dowolną liczbę mandatów, ale ogranicza wiek prezydencki do 75. roku życia.
Euro utrzymuje się na poziomie ponad 1,5 dolara. Szczególnie wpłynęła na to wypowiedź chińskiego eksperta, który zapowiadał, że Bank Chin będzie część swych rezerw walutowych lokować w walutach europejskiej i japońskiej. Spółki kanadyjska i rosyjska, Magna i Sberbank, poinformowały oficjalnie Komisję Europejską o zamiarze wspólnego przejęcia zakładów samochodowych Opla. W porównaniu z pierwszym ich projektem zwolnienia będą troszkę mniej masowe. Z 50 tysięcy pracowników straci pracę 10 tysięcy. Całkiem niecodzienną prognozę opublikował Martin Davis, południowoafrykański ekonomista z Uniwersytetu w Stellenbosch. Twierdzi on, że 53 kraje Afryki, czyli wszystkie z wyjątkiem RPA, cieszyć się będą w przyszłym roku wzrostem gospodarczym. Wyjaśnienie jest proste. Korzystać one będą z silnego popytu Chin na surowce. Tu Paryż RFI. W Parlamencie Europejskim dobiegają końca prace nad budżetem Unii na 2010 rok. Europosłowie w pierwszym czytaniu zakwestionowali cięcie wprowadzone przez Radę Europejską. Zdaniem posła Janusza Lewandowskiego, oficjalnego kandydata na stanowisko komisarza, budżet zabezpiecza najważniejsze potrzeby państw członkowskich. Łączymy się z naszym korespondentem w Strasburgu, Andrzejem Geberem.
Posłowie zażądali 1,5 miliarda euro nowych środków na sfinansowanie planu uzdrowienia gospodarki. Chcą też 300 milionów euro na fundusz mleczny oraz inne środki na walkę z kryzysem w branży mleczarskiej o łącznej wysokości około 600 milionów euro. Parlament przywrócił propozycje budżetowe komisji po tym, jak Rada dokonała w nich cięć. Posłowie przyjęli także odrębne projekty legislacyjne, które przewidują pomoc dla rolników w przezwyciężaniu skutków kryzysu. Parlament domaga się też zapisania w budżecie 1,5 miliarda euro całkowicie nowych środków na infrastrukturę energetyczną i gazową. Zdaniem posła Janusza Lewandowskiego przyszłoroczny budżet będzie wyższy i uwzględni dodatkowe potrzeby.
Ten budżet, o dziwo, przez pewne zjawiska statystyczne jest powyżej 1% PKB krajów członkowskich, a zawsze to był taki punkt orientacyjny, poniżej czy powyżej. Zwykle było poniżej, a teraz z uwagi na recesję w Europie Zachodniej, przyrost budżetu w stosunku do roku poprzedniego sprawia, że jest na wysokości 1,08% PKB krajów członkowskich, czyli statystycznie biorąc wygląda to nieźle, ale nie ma w nim jakichś ukrytych wielkich zasadzek ani dla Polski, dla innych krajów. Kłopoty będą dwa. Jeden, jak sfinansować pomoc dla rolnictwa, czyli tak zwany fundusz mleczny, który powinien liczyć przynajmniej 300 milionów euro. A druga sprawa to, jak dokończyć finansowanie tak zwanego planu naprawy, czy planu antykryzysowego europejskiego, co wymaga około 2 miliardów euro. Polacy mają swoje pewne interesy w tym ukryte w tym budżecie. Stypendia dla studentów spoza naszej granicy wschodniej, finansowanie katedry pamięci Bronisława Geremka, pomoc finansowa rzędu 6 milionów euro na organizację igrzysk w Warszawie dla niepełnosprawnych.
To brzmi bardzo ładnie, ale to nie są wielkie sumy. Które sumy mogą wpłynąć na to, że w Polsce rzeczywiście odczujemy to?
W Polsce są dwie kategorie wydatków budżetowych, które są widoczne dla ludzi. Pierwsza sprawa to są oczywiście dopłaty bezpośrednie dla rolników i tu bez zmian jedziemy ku wyższym pułapom, co jest o tyle korzystne, że sytuacja w rolnictwie nie jest dobra. A po drugie, tą widoczność budżetu zapewniają tablice, które mówią, że taka czy inna inwestycja lokalna, drogi, mosty, szpitale, przychodnie, różne rzeczy zostały sfinansowane z funduszy strukturalnych. I to wygląda w Polsce już w tej chwili nieźle. Myśmy się rozpędzili w roku 2009. Ten rok 2007-2008 to były takie rozbiegowe, a 2009 i na poziomie samorządowym, i na poziomie tego, co jest dzielone w Warszawie, konsumujemy chyba najlepiej ze wszystkich konsumentów europejskich.
Mówiło się stale, iż będziemy zmniejszać pomoc dla rolnictwa. Te 50% było taką jakąś magiczną granicą i wydawało się, że schodzimy coraz niżej. Okazuje się, że obecny budżet przekracza 50%.
Europa powojenna żyła, jak to ludzie, którzy przeżyli wojnę, świadomością, że trzeba się wszystkim zabezpieczyć samowystarczalność żywnościową, bo to było pokolenie, które zaznało głodu. Dlatego właściwie budżet budżet wspólny europejski wziął się od pomocy dla rolnictwa, żeby podtrzymać to rolnictwo i żeby Europa była samowystarczalna. Przez długie lata to było około 60 czy nawet więcej procent budżetu europejskiego. Niedługo to będzie około 1/3. I takie są proporcje. 1/3 na rolnictwo. Dla wielu jest to za dużo. Dla innych, którzy twierdzą, że to nie chodzi tylko o podtrzymanie produkcji rolnej, ale o to, żeby w ogóle ludzie żyli na wsi, nie wszyscy uciekali do miast. Tak traktują swoje dopłaty Francuzi, że uważają, że te dopłaty, że rolnik jest w jakimś stopniu też kultywatorem tradycji, pejzażu, że on tam jest, a nie ucieka do Lyonu, czy Paryża, czy Marsylii. Systematycznie dopłaty rolne będą się zmniejszały. No, Polsce chodzi o to, żeby wszyscy mieli równe warunki, bo jeżeli tak, to my sobie poradzimy. Natomiast jeżeli byłaby tak zwana renacjonalizacja budżetu rolnego, czym pachnie, bo taka jest atmosfera, no to my będziemy mieli mniejsze możliwości, żeby dopłacać z własnego budżetu do rolnictwa niż na przykład Francuzi czy Holendrzy.
Ale Francuzi, jak wiem, nie chcą dopłacać i to nacja, która najmocniej wspiera dotychczasowe ustalenia i z jednej strony Polacy są prawdopodobnie z nimi, ale na gorszych warunkach.
No, Polacy dochodzą do swoich 100% dopłat, które oferowane są w krajach starych członkowskich. Myśmy zaczęli od niskiego pułapu 20-paru%. Do roku 2013 powinniśmy dojść do owych 100%. Natomiast no, nie byliśmy na pierwszej linii frontu walki o podtrzymanie rolnictwa w budżecie, dlatego że wyręczali nas Francuzi. Oni są rzeczywiście głównymi beneficjentami tej części budżetu europejskiego. Oni konsumują najwięcej dopłat i funduszy na rozwój terenów wiejskich. No, dopóki Francja będzie tym głównym orędownikiem, to Polska może z tyłu im kibicować i nie musi iść na pierwszą linię frontu.
Chciałbym powrócić do głosowania. Parlament nie zgadza się z Radą i cięcia, które Rada przewiduje, chce przywrócić. Jak to będzie wyglądało?
Zwykle kończy się po środku. Tak wynika z naszych już 5-letnich doświadczeń, ale rzeczywiście jest tak, że na początku propozycję zgłasza komisja, później Rada się za to zabiera, a tam dominuje punkt widzenia ministrów finansów, którzy chcieliby oszczędzać swoje składki narodowe. Jest cięcie. Czasami cięcie bardziej wyrafinowane, czyli sięgające jakiejś argumentacji, na przykład, że źle wykorzystuje się taką, a nie inną linię budżetową, no to ją tniemy. A czasami jest takie ryczałtowe. Każdemu odejmujemy po kilka procent, co oczywiście nie ma większego sensu. I później parlament się za to zabiera. Właśnie jesteśmy w tej fazie. I na ogół przywraca propozycje komisji albo też pomiędzy tymi cięciami a propozycjami komisji. No w tej chwili zmierzamy do 127 miliardów euro płatności w roku przyszłym. Takie jest głosowanie, tak zwane pierwsze czytanie. Pewnie się zakończy na trochę niższym pułapie na koniec roku. No ale Polska nie powinna się martwić, bo polskie rubryki nie są zagrożone.
Projekt budżetu w wersji zatwierdzonej przez parlament będzie teraz przedmiotem negocjacji z Radą, w których obie instytucje będą dążyć do porozumienia przed drugim czytaniem. Budżet na 2010 rok powinien zostać przyjęty i podpisany w grudniu podczas sesji plenarnej w Strasburgu. Dla RFI ze Strasburga Andrzej Geber.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd prasy przygotowany przez Piotra Kamińskiego i Annę Rzeczycką.
Przegląd prasy francuskiej. Piotr Kamiński.
Najpierw słówko o kwestiach fundamentalnych. Jedną z nadziei, jaką wyborcy Nicolasa Sarkoziego wiązali z jego osobą, była nadzieja na reformę ustrojową zgodną z wymogami demokracji. Miała ona dotyczyć dwóch rzeczy zasadniczych. Zniesienia funkcji premiera, aby dać Francji ustrój prezydencki, gdzie prezydent ma nie tylko władzę, ale i odpowiedzialność. Odpowiada bowiem przed parlamentem, gdzie w tej chwili odpowiada i to z pozoru jedynie jego marionetka. Oraz zakazu kumulowania mandatów z wyboru, co jest nielegalne we wszystkich krajach demokratycznych. We Francji zaś paraliżuje od dziesięcioleci zdrową odnowę klasy politycznej. Nadzieje te spaliły na panewce, prezydent Sarkozy nie podjął bowiem żadnej z tych nieodzownych reform. W dzisiejszym Le Figaro w odpowiedzi na słowa byłego premiera Raffarena, który zasugerował przynajmniej pierwszą z nich, wypowiada się konstytucjonalista profesor Bertrand Mathieu Sorbonne. Odrzuca on tę sugestię z dwóch równie nonsensownych przyczyn. Po pierwsze, byłaby to kopia ustroju amerykańskiego, co oczywiście wystarczy, by ją zdyskwalifikować. Po drugie, miałaby ona charakter koniunkturalny wynikający z osobowości Sarkoziego i przejściowych trudności politycznych. Rzecz w tym, że owe przejściowe trudności, skąd my to znamy, trwają właściwie od 40 lat, kiedy to prezydent de Gaulle odszedł na emeryturę i nie są one przejściowe, gdyż wynikają z konstytucji skrojonej na jego miarę, pod jego dyktando, w sytuacji kryzysowej związanej z wojną algierską. Ustrój ten, nazwany przez pewnego trzeźwego obserwatora permanentnym zamachem stanu, czyni Francję najmniej demokratycznym ze wszystkich krajów demokratycznych. Niestety ów trzeźwy obserwator pośpiesznie zmienił zdanie, gdy tylko mógł sam z niego skorzystać. Nazywał się bowiem François Mitterrand. W Douai rozpoczyna się natomiast dzisiaj pewien proces, gdzie oskarżonym jest Francis Evrard, porywacz i gwałciciel 5-letniego chłopca, czyli autentyczny pedofil, w odróżnieniu od pedofilów urojonych, o których wiele się ostatnio mówiło. Sprecyzujmy zatem jeszcze raz, że pedofilia to nie stosunek seksualny z nieletnim wedle ustawodawstwa obowiązującego w danym kraju, gdyż w tej dziedzinie każdy kraj ma nieco inne ustawodawstwo i inne wynikają z niego skutki prawne, a ten patologiczny popęd seksualny skierowany ku dzieciom sprzed dojrzewania seksualnego. Z prawdziwą pedofilią jest ten sam kłopot, co z niepoczytalnością. Nie wiadomo dokładnie, gdzie tu się kończy zbrodnia, a zaczyna choroba. Społeczeństwo musi się bronić, szczególnie zaś musi bronić najsłabszych, czyli dzieci. Pytanie tylko, jak? W odniesieniu do pedofilów autentycznych stosuje się tak zwaną kastrację chemiczną, czyli podobnie jak w chorobach psychicznych, osłabianie patologicznych skłonności przy pomocy środków farmakologicznych. Oskarżony Evrard wzbudził jednak ostrą dyskusję swoim niecodziennym żądaniem kastracji fizycznej, a pani minister spraw wewnętrznych Michel Alliot-Marie gotowa jest o tym podyskutować na forum parlamentu. Kategorycznie przeciwstawia się temu na łamach La Croix filozof André Comte-Sponville, członek Państwowego Komitetu Etyki, przypominając, że ustawodawstwo po prostu zakazuje takiej interwencji. Inaczej mówiąc, istnieje podejrzenie, że oskarżony próbuje manipulować procedurą. Jestem bardzo zdziwiony, że ktoś w ogóle bierze to pod uwagę, mówi Sponville. W odróżnieniu od kastracji chemicznej, czyli leczenia hormonalnego o odwracalnych skutkach, kastracja fizyczna jest nieodwracalna. Mamy więc do czynienia z niezwykle drastycznym naruszeniem integralności fizycznej i tożsamości jednostki. Jest to sprzeczne z naszą wiarą w świętość ludzkiego ciała i poszanowanie należne każdemu. Nieważne, że Evrard sam tego żąda, gdyż państwo nie ma obowiązku podporządkowania się takim żądaniom. Podobnie jest w przypadku wspieranego samobójstwa. Istnieje indywidualne prawo do samobójstwa, którego nikomu zabronić nie można. Państwo jednak pomagać przy tym nie może i nie powinno. Co by to było, gdyby jakiś oskarżony zażądał dla siebie kary śmierci? Różne kraje stosują różne metody. W Arabii Saudyjskiej na przykład obcina się ręce złodziejom, co może jest bardzo skuteczne, ale odrażające. Musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy stosować metody skuteczne społecznie, ale moralnie nie do przyjęcia. Odpowiedź brzmi naturalnie nie, mówi André Comte-Sponville na łamach La Croix. Co nie zmienia faktu, że buzia figurująca dzisiaj na okładce Libération budzi w nas odruchy obce cywilizacji, które niezwłocznie hamujemy, jako że już od paru pokoleń wyszliśmy z jaskini. Jest to buzia Radowana Karadzicza, który, jak pisze dziennik, przeczy wszystkim zarzutom i nie zamierza uczestniczyć we własnym procesie. Tymczasem Trybunał Haski musi się tym razem zrehabilitować. Jego poprzedni wielki oskarżony Slobodan Milošević zmarł bowiem na 2 miesiące przed wyrokiem po 4 latach procesu, pisze dziennik. Co więcej, generał Mladić, czyli bezpośredni winowajca masakry w Srebrenicy, figurującej na poczesnym miejscu wśród zarzutów sprawy przeciwko Karadziczowi, nadal wymyka się wymiarowi sprawiedliwości. No i ostatni szkopuł. Proces odbywa się w Holandii, a jak podkreśla adwokatka dwóch byłych bośniackich urzędników siedziby ONZ w Srebrenicy, Trybunał odmówił rozpatrzenia ich skargi przeciwko państwu holenderskiemu. Jak wiadomo, to holenderski kontyngent sił ONZ wpuścił serbskich zbirów Mladicia do miasta, trącał się z nim kielichem i pozwolił mu na wszystko. Zdaniem pani Lisbeth Zegveld, proces w sprawie Srebrenicy powinien się odbywać poza granicami Holandii. Czytamy w Libération.
Anna Rzeczycka.
Jak pisze Marie Grzegow w dzisiejszym wydaniu Le Monde, nauczyciele w rosyjskich szkołach średnich mają do wyboru 49 podręczników historii zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji. Od pewnego czasu jednak mnożą się głosy domagające się powrotu do jednego wzorca. Zdaniem prezydenta Dmitrija Miedwiediewa mnogość punktów widzenia na historię miesza tylko uczniom w głowie. Podobną opinię ma Władimir Putin, który już w grudniu 1999 roku, gdy zaczął panować na Kremlu, wyciągnął z lamusa sporą część symboliki sowieckiej. Osobiście przewodniczył rocznicy urodzin Stalina, a w 2000 roku przywrócił do obiegu hymn stalinowski i zwrócił Armii Czerwonej jej czerwoną flagę. Jak zauważa Arsenij Rogiński, jeden z przywódców Stowarzyszenia Memoriał, masom rosyjskim bardzo odpowiada ten powrót do dobrze znanego świata i akcent położony na zwycięstwo w 1945 roku, gloryfikację Związku Radzieckiego, wojny i co za tym idzie Stalina. Dwutomowy podręcznik nauczyciela, opublikowany w 2007 roku i do tej pory wznowiony, prezentuje kwintesencję tej nowej oficjalnej ideologii. Jego autorzy Aleksander Danilow i Aleksander Filipow należą do ekipy, której Kreml polecił przygotowanie nowych standardów nauczania. Już z pierwszych stron dzieła można się zorientować, o co chodzi. Historia powinna służyć kształceniu obywateli patriotów. Stalin przedstawiony jest jako przywódca racjonalny. Narzucony przez niego terror był, zdaniem autorów, pragmatycznym instrumentem rozwiązywania zadań ekonomicznych. Represje miały być środkiem straszenia tych, którzy źle pracowali. Głód na rosyjskich wsiach w latach 1930 nie był akcją zorganizowaną, lecz był związany zarówno z warunkami klimatycznymi, jak z nieukończonym programem kolektywizacji. Podręcznik prezentujący powyższe tezy, stwierdza Marie Grzegow w Le Monde, stopniowo zalewa szkoły federacji. Nauczyciele potwierdzają, że otrzymali już egzemplarze tego dzieła, o które wcale nie prosili. A ponieważ kadra profesorska jest dobrze reprezentowana w łonie prokremlowskiej partii Jedna Rosja, można być pewnym, że rozkazy płynące z góry będą przestrzegane. Nikt nie będzie się domagał wprowadzenia jednego podręcznika. 49 książek do historii rekomendowanych przez ministerstwo pozostanie w użytku, ale w rzeczywistości nauczyciele najczęściej sięgać będą do pracy Danilowa i Filipowa. Miliony rosyjskich licealistów wzrastać będą w przekonaniu, że Stalin był przywódcą racjonalnym. Perspektywa ta, czytamy dalej w Le Monde, niepokoi byłych dysydentów i opozycjonistów, którzy podkreślają, że Rosjanie żyją obecnie w czasach postmodernistycznego stalinizmu i tak długo jak stalinizm nie zostanie pokonany, Rosja nie będzie ani krajem demokratycznym, ani praworządnym. Powinniśmy zrobić tak jak Niemcy, którzy odrzucili Hitlera i którzy dzięki temu mogli wkroczyć na drogę rozwoju, mówi Ludmiła Aleksiejewa, przewodnicząca grupy helsińskiej w Moskwie, była więźniarka Gułagu. W latach pierestrojki Gorbaczowa destalinizacja wydawała się być na dobrej drodze. W 1987, 88 i 89 roku gazety były pełne opowieści o czystkach stalinowskich i fotografii ofiar. Potem sytuacja ekonomiczna i społeczna się pogorszyła. Ludzie stracili nadzieję, poczuli się zdradzeni przez nową władzę i refleksja na temat stalinizmu zeszła na drugi plan. 20 lat po upadku muru wartości się zmieniły. Dla większości Rosjan, jak wyjaśnia socjolog Borys Dubin z niezależnego ośrodka Lewada, mit Stalina jest związany z pojęciem potęgi i zwycięstwa w 1945 roku, które obok podboju kosmosu jest jedynym pozytywnym osiągnięciem Związku Radzieckiego. Swą niewesołą relację z kraju Putina i Miedwiediewa Marie Grzegow kończy mimo wszystko dobrą wiadomością. Rosyjskie Ministerstwo Edukacji włączyło właśnie do licealnego programu literatury archipelag Gułag Aleksandra Sołżenicyna.
Euranet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Odesłanie 27 Afganów z Europy grupowym lotem czarterowym wzbudziło we Francji poważne kontrowersje i nowe dyskusje na temat traktowania imigrantów. Paryż i Londyn zorganizowały ten transport wspólnie. Na pokładzie samolotu znajdowało się 24 imigrantów z Wielkiej Brytanii i 3 z Francji. Po drugiej stronie kanału La Manche akcja ta przeszła bez komentarzy, we Francji jednak zawrzało. Opozycja skorzystała z okazji, aby skrytykować prawicowy rząd François Fillona. Oskarżono go o brutalność, cynizm, terroryzm i burzenie obrazu Francji jako ojczyzny praw człowieka. Premier oburzył się i stwierdził, że nikt nie będzie udzielał moralnych lekcji Francji. Przypomniał również, że kilka lat temu inny rząd odesłał do Afganistanu uchodźców nie mających prawa pobytu we Francji, podczas gdy rządy sprawowali tam talibowie. Mówił również o tym minister do spraw imigracji Eric Besson.
Trzeba pamiętać, że przymusowe odsyłanie do Afganistanu nie jest nowością. Od 10 lat Francja odsyła ludzi do Afganistanu. Niewielu, to prawda, 15-20, zależnie od roku. Nowością jest tylko to, że po raz pierwszy od 2005 roku zorganizowane to zostało w formie lotu grupowego do spółki z Brytyjczykami. Chciałbym dodać, że rząd Jospena wydalił do Afganistanu Afgańczyków nie mających prawa pobytu we Francji. Ten rząd, który popierałem i nie żałuję, że go popierałem, zrobił to i to w momencie, kiedy u władzy byli talibowie. Chciałbym, żeby mi wyjaśniono, dlaczego, kiedy władzę sprawowali talibowie, można było odsyłać imigrantów do Afganistanu, ale kiedy sprawuje ją zachodnia koalicja walcząca z talibami, nie mamy prawa tego zrobić.
Według przeprowadzonego ostatnio sondażu 44% Francuzów nie popiera wyrzucenia Afganów z Francji, 36% natomiast przychyla się do tej decyzji. Francja i Włochy zaapelowały o wzmocnienie sił i środków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwanej w skrócie Frontex. Zdaniem Paryża i Rzymu to właśnie ta agencja powinna zajmować się organizowaniem regularnych lotów zbiorowych, którymi odsyłani byliby do swoich krajów nielegalni imigranci. W liście zaadresowanym do szwedzkiej prezydencji Unii Europejskiej prezydent Nicolas Sarkozy oraz premier Silvio Berlusconi domagają się m.in. opracowania jasnej doktryny, którą podzielałyby i w wyegzekwowanie której zaangażowałyby się wszystkie państwa członkowskie. Stwierdzili oni również, że siatki zajmujące się nielegalną imigracją wywierają bezprecedensową presję na granicach Unii, przede wszystkim na Morzu Śródziemnym, rzucając wyzwanie Europejskiemu Paktowi na rzecz Migracji i Azylu przyjętemu w 2008 roku. W związku z tym szczyt europejski, który ma odbyć się 29 i 30 października, powinien zarządzić natychmiastowe przystąpienie do prac nad przyznaniem większych środków Frontexowi. Paryż i Rzym domagają się również, żeby agencja nawiązała ścisłą współpracę ze wszystkimi państwami, z których uciekają nielegalni imigranci, a szczególnie z Libią. Należy wspierać jej wysiłki mające na celu ograniczenie nielegalnej imigracji oraz wzmocnić współpracę z Trypolisem w sprawie organizacji powrotu imigrantów do ich ojczyzn. Francuski minister do spraw imigracji Eric Besson proponuje otwarcie wielkiej narodowej debaty na temat tożsamości narodowej. Ma ona potrwać 2,5 miesiąca i zostanie zamknięta konferencją podsumowującą, której tematem będą wartości tożsamości narodowej oraz odpowiedź na pytanie, co znaczy być Francuzem w dzisiejszych czasach.
W pierwszym rzędzie chciałbym przypomnieć, że tożsamość narodowa jest rzeczywistą wartością i że bycie Francuzem jest powodem do dumy. We wszystkich artykułach, które wspominają o Baracku Obamie, pisze się o tym, jak jest on dumny z tego, że jest Amerykaninem. I żałuję, że my nie potrafimy manifestować swojej dumy z bycia Francuzami.
Felieton ekonomiczny, Piotr Łoński.
Francuzi przyjęli z nieskrywaną satysfakcją ogłoszenie w Niemczech umowy koalicyjnej nowego rządu Angeli Merkel, a w szczególności jej aspektów ekonomicznych. Trudno się dziwić, Francja Sarkoziego konsekwentnie prowadzi politykę ożywienia gospodarczego kosztem wzrastającego deficytu i zadłużenia budżetu, zgodnie zresztą z bardzo długą tradycją rządową. Niemcy zaś, tradycyjnie znacznie bardziej rygorystyczni w sprawach budżetowych, zawsze jawili się Francuzom jako irytujący dowód możliwości prowadzenia innej polityki i co więcej, zwykle na tym wygrywali. Tym razem Niemcy zdecydowali się na politykę ekonomiczną à la française. Mimo, że zadłużenie budżetu niemieckiego jest horrendalne, 1600 miliardów euro, praktycznie tyle samo co francuskie, jego uzdrowienie odkłada się na potem. Tymczasem pogłębia się deficyt od przyszłego roku o 24 miliardy euro. Składają się na to ulgi podatkowe zastosowane już w tym roku, reforma podatku od zysku przedsiębiorstw oraz podatku spadkowego oraz zwiększenie rodzinnych ulg podatkowych. W kolejnym 2011 roku zapowiada się reforma podatku dochodowego osób prywatnych poprzez wprowadzenie trzystopniowego systemu progów dochodów. To zresztą nie wszystko. Zapowiada się na rok 2011 częściową reformę systemu ochrony zdrowia poprzez zmianę stawek, które nie będą ściśle proporcjonalne do zarobków, lecz częściowo zryczałtowane. Zostanie wprowadzony mechanizm zrównoważenia dla osłony mniej zarabiających. Choć nie wspomina się o tym, musi się to skończyć, tak jak we Francji, na dopłatach z kasy państwowej. Wreszcie zwiększone zostaną zasiłki na dzieci. Niemiecka koalicja rządowa chadeków z liberałami wykorzystuje poniekąd ostatnią możliwość zadłużenia budżetu. Konstytucyjny zapis wprowadzony przez ustępującą wielką koalicję uniemożliwia od 2016 roku zadłużenie budżetu w danym roku o ponad 0,35% PKB. Oczywiście wynika z tego, że tym ostrzej trzeba będzie oszczędzać w dalszych latach. Ale taką właśnie polityczną decyzję podjęto. Jest to zakład, że zadłużenie zostanie sfinansowane przez ożywienie gospodarcze. Bardzo dowcipnie nazwali to eksperci banku UniCredit. Polityka TINA od inicjałów There is no alternative. Nie ma innego wyjścia. Bo też Niemcy borykają się z największą w powojennej historii recesją. Sama kanclerz Merkel przyznaje, że ta polityka nie daje gwarancji sukcesu, ale samo oczekiwanie na lepsze czasy, a tym bardziej polityka rygoru budżetowego, czyli cięć i rezygnacji z inwestycji, mogłyby to ożywienie gospodarcze zahamować. Takie same argumenty stosuje od 2 lat prezydent Sarkozy. Tę nieoczekiwaną zbieżność poglądów na temat wyjścia z kryzysu felietonista dziennika Le Figaro określa jako spektakularną. A felietonista Ryzyko zaznacza, że sama suma dodatkowego zadłużenia, owych 24 miliardy euro, ma mniejsze znaczenie niż sam fakt narodzin nowej niemieckiej polityki ekonomicznej. Zresztą tendencja jest ogólnoeuropejska. Na dowód zapowiedziana przez Berlusconiego obniżka stawek podatku od przedsiębiorstw we Włoszech, rozpisanie wielkiej pożyczki narodowej we Francji, obniżenie podatku dochodowego w Szwecji. Niektórzy zastanawiają się już, czy dla pogodzenia tej tendencji z Paktem Stabilności i Rozwoju, zakazującym, jak wiadomo, trwałego deficytu ponad 3% PKB, nie zastosuje się jeszcze jednego pomysłu Sarkoziego. Tego mianowicie, by do deficytu nie wliczać długoterminowych inwestycji rozwojowych.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Nazwa dinozaur pochodzi z greckiego, od słów deino i saura, czyli straszny jaszczur. Dinozaury zniknęły z powierzchni naszej planety jakieś 65 milionów lat temu. Obecne były wszędzie na naszym globie, na wszystkich kontynentach. Fascynują jednak do dnia dzisiejszego. Co rusz archeolodzy, a dokładnie mówiąc paleontolodzy, odkrywają gdzieś na świecie jakieś ich ślady. Jak poinformowali naukowcy z francuskiego CNRS-u, takiego tutejszego panu, największe na świecie ślady dinozaurów odkryto kilka miesięcy temu w paśmie górskim Jura we Francji. Według nich ponad 1,5-metrowe skamieniałe odciski łap pozostawione zostały 150 milionów lat temu przez roślinożerne dinozaury z rodziny sauropodów. Natrafiono na nie w regionie Plań, nieopodal granicy szwajcarskiej. W czasach dinozaurów tereny te leżały nad płytkim, ciepłym morzem. Ślady mają około 1,5 metra szerokości. Naukowcy szacują, że zostawiło je zwierzę mające ponad 25 metrów długości i ważące około 30 ton. Na odciski trafiła para amatorów, poszukiwaczy skamieniałości, Marie-Hélène Marcot i Patrice Landry. Sauropody pojawiły się na Ziemi 210 milionów lat temu, a wyginęły 65 milionów lat temu. Wywodzą się od teropodów. Największym sauropodem był Amphicelias. Miał 60 metrów długości i był największym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek żyło na Ziemi. Wielkie były także Diplodok, 27 metrów, Brachiozaur, 25 metrów, Ultrauzaur, 45 metrów i superzaur, 45 metrów. Najwyższy był Sauroposeidon, Miał 18 metrów wysokości i 30 metrów długości. Wszystkie sauropody były roślinożerne. Odkryte ślady sauropodów pochodzą według głównych francuskich specjalistów, paleontologów Pierre'a Hatzenprega z Lyońskiego Uniwersytetu i Jean-Michela Mazina z Ceneresu sprzed około 150 do 155 milionów lat. Posłuchajmy, co ogólnie na temat tych olbrzymich zwierząt mówi szwajcarski paleontolog Loïc Boka.
L'image d'avant du XXe siècle était que l'animal vivait, était semi-aquatique comme les hippopotames, vivait dans l'eau.
Wyobrażenia o tym zwierzęciu z poprzedniego XX wieku polegały na tym, że wyobrażano je sobie jako zwierzę żyjące częściowo w wodzie, a częściowo na lądzie. Tak jak na przykład hipopotam żywiący się czasem w wodzie, czasem na lądzie. Wszystko to nieprawda, bo były one zwierzętami typowo lądowymi. Częściej chodziły po brzegu niż były w wodzie. Sądzono, że człapały, że miały stosunkowo mało energii w sobie, nawet te mięsożerne. Okazało się, że nie, że były to zwierzęta wykazujące bardzo dużo energii. Wcale nie były powolne i leniwe. Były ciepłokrwiste, a nie zimnokrwiste, tak jak wszystkie gady. Poruszały się znacznie szybciej niż sądzono. Z początku myślano też, że ich olbrzymie ogony spoczywały na ziemi i służyły za podporę dla olbrzymiego ciała, że nie ruszały się. Teraz wiemy już, że ich ogon był przez większość czasu w powietrzu i służył jako przeciwwaga dla długiej szyi. Wiemy poza tym, że były to zwierzęta bardzo dynamiczne.
Maintenant, on sait que la queue reste au-dessus du sol et souvent sert de contrebalance en fait, avec le cou, la longueur du cou. Donc souvent, on imagine un cou allongé et cet animal était énergique.
Mówił szwajcarski paleontolog Loïc Boka.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
Dziś lekcja 24. Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée. Jeden z najważniejszych przedstawicieli literatury haitańskiej urodził się w roku 1907 w Port-au-Prince, ale do 19 roku życia kształcił się w Europie. Po powrocie do ojczyzny zajmuje się twórczością literacką i polityką. Jest współtwórcą pisma Revue Indigène poświęconego kulturze Haiti i założycielem partii komunistycznej. Kilkakrotnie aresztowany za działalność skierowaną przeciwko wojskowej i ekonomicznej dominacji Stanów Zjednoczonych, w roku 1937, po kolejnym pobycie w więzieniu, decyduje się na emigrację. Jacques Roumain rozpoczyna studia etnograficzne we Francji, ale kończy je w Stanach Zjednoczonych, dokąd przenosi się po wybuchu II wojny światowej. Po kilku latach spędzonych na obczyźnie powraca na Haiti. Organizuje tu Muzeum Sztuki i Tradycji Ludowej. Zakłada również biuro etnograficzne, prowadzące badania nad miejscowymi obyczajami i korzeniami kulturowymi. Te dwie instytucje świadczą o jego silnym zaangażowaniu na rzecz rewaloryzacji afrykańskich aspektów haitańskiej kultury. W roku 1943 Roumain zostaje mianowany chargé d'affaires w Meksyku. Rok później po zawale serca zostaje przewieziony w ostatniej chwili do Port-au-Prince, gdzie umiera w sierpniu 1944 roku jako człowiek dość młody, zaledwie 37-letni. Jacques Roumain pozostawia dorobek literacki, na który składają się nowele, powieści i poematy. W swoim pierwszym tomie nowel La Proie et l'Ombre z roku 1930 oddaje głos tysiącom bogów afrykańskich. Fait entendre la voix des mille dieux africains. W roku następnym powieścią La Montagne ensorcelée daje świadectwo swemu zainteresowaniu ludami tubylczymi i światem wsi cierpiącym wyzysk i nędzę. Ostatnia powieść pisarza, opublikowana w roku 1944, już pośmiertnie, Gouverneur de la Rose, zyskała międzynarodowy rozgłos, doczekała się wielokrotnych wznowień i licznych przekładów. Jej siłą jest zarówno ewokacja wyzwolenia i nadziei, jak i bogaty język czerpiący z mowy ludu. Wiersze Jacques Roumain ukazały się w roku 1945 w zbiorze zatytułowanym Bois de Ben. Wiele w nich refleksji nad tragicznym losem czarnych niewolników wywiezionych z kraju przodków. Powróćmy do interesującej nas książki Gouverneur de la Rose. Jest to historia wioski Fond Rouge, której mieszkańcy, zdziesiątkowani suszą i znękani biedą, szukają ucieczki od zmartwień i kłopotów w praktykach wudu. Człowiekiem opatrznościowym okazuje się Manuel Jan Joseph. Powróciwszy z Kuby, nie poznaje swojej wioski, bardziej niż kiedykolwiek skłóconej. Zakochuje się w dziewczynie z wrogiego klanu. Wielki projekt Manuela polega na doprowadzeniu do wsi wody, która jest dla niego symbolem życia i l'espérance des jardins, nadzieją ogrodów, dzięki której wszystko znów się zazieleni. Manuelowi udaje się znaleźć tę wodę, zanim zdradziecka ręka zada mu śmierć. Bohater Jacques Roumain uosabia mit rewolucjonisty w służbie ludzkości, bojownika o sprawę ludu. Usłyszymy fragment rozmowy Manuela z jego ukochaną Annelise, którą nazywa Anną. Źródła w Fond Rouge powysychały, więc Manuel postanowił doprowadzić do wsi długi kanał irygacyjny. Annelise chłonie jego słowa budzące nadzieję.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu?
Non. Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité, que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf, si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Je dirais merci pour la consolation.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Je dirais merci pour la bénédiction.
Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis?
Oui, je vois.
Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes?
Oui.
Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs?
Oui, oui.
Tu vois la richesse?
Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna?
La pluie, mais pas seulement une petite farinade, de grandes, de grosses pluies persistantes.
Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec, et la source Laurier aussi.
Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
W dzisiejszej pierwszej części lekcji poznaliśmy Jacques Roumain i fragment jego powieści Gouverneur de la Rose. Następnym razem, na przykładzie tego tekstu, nauczymy się, jak opowiadać o przyszłości, posługując się czasem przyszłym i trybem warunkowym.
RFI Radio Świata.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
V
poprzedniej lekcji poznaliśmy Jacques Roumain i jego powieść Gouverneur de la Rosée. Fragment, który za chwilę usłyszymy, to rozmowa Manuela z jego ukochaną Anaïs, którą nazywa Anną. W wiosce Font Rouge powysychały źródła, więc Manuel postanowił doprowadzić tu wodę długim kanałem irygacyjnym. Anaïs chłonie jego słowa budzące nadzieję.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur? C'est la fatalité, que veux-tu?
Non. Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité. Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Je dirais merci pour la consolation.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Je dirais merci pour la bénédiction.
Est-ce que tu vois les grappes du petit mil et les merles pillards qu'il faut chasser? Tu vois les épis?
Oui, je vois.
Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes?
Oui.
Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs?
Oui, oui.
Tu vois la richesse?
Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna?
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes.
Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas?
Mais la source Fanchon est à sec, et la source Laurier aussi.
Suppose, Anna. Suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
Czy dobrze zrozumieliście usłyszany dialog?
Où se trouvent Manuel et Anaïs?
Gdzie znajdują się Manuel i Anaïs?
Dans la campagne.
De quel malheur parle Anaïs?
O jakim nieszczęściu mówi Anaïs?
Du manque d'eau.
Est-ce que Manuel pense que les malheurs sont dus à la fatalité?
Czy Manuel zgadza się z opinią, że nieszczęścia są zrządzeniem losu?
Non, il pense qu'il faut lutter contre l'adversité.
Que désire faire Manuel?
Co Manuel chce zrobić?
Faire pousser de l'herbe et des fruits.
Que faut-il pour faire pousser de la végétation?
Co jest potrzebne, aby rośliny wyrosły?
De l'eau.
D'où vient l'eau?
Skąd bierze się woda?
Des pluies ou de l'arrosage?
Que peut faire Manuel?
Co Manuel może zrobić?
Découvrir l'eau et l'amener dans la plaine.
Język Jacques'a Roumain jest niezwykle poetyczny. Manuel jest niemal minstrelem, kiedy mówi:
Tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras.
Être ébranché de ses bras znaczy ne plus avoir de bras. Być pozbawionym ramion. Zasadniczo terminu ébranché używa się w odniesieniu do drzew, którym obcięto branche, gałęzie, by dodać im wigoru. O trawie, która odzyskałaby zieloną barwę, gdyby ją podlano, Manuel mówi:
Si l'herbe se peinturait à neuf.
Takie poetyczne sformułowania należą do obrazowego języka kreolskiego. Anaïs daje nam inny jeszcze przykład.
La pluie, mais pas seulement une petite farinade. De grandes, de grosses pluies persistantes. Une petite farinade.
Oznacza tu drobny deszczyk przyrównany do posypywania mąką. Manuel wspomina również o roślinności i geograficznych realiach swego kraju. Wymienia na przykład l'herbe de Guinée, trawę, która właśnie tam rośnie.
Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue.
La savane, czyli savanna, o której mówi, to bezdrzewna, porośnięta trawami równina, na której żyją rozmaite zwierzęta. Wybujałe trawy porównuje też do wezbranej rzeki, une rivière en cru. Natomiast Anaïs mówi o wyschniętych źródłach i rozpaczliwej sytuacji wsi.
Mais la source Fanchon est à sec et la source Laurier aussi.
Jest to, jak widzimy, kluczowy problem powieści. Życie człowieka zależne jest od wody lub jej braku, powodującego suszę. Analizując fragmenty dialogu, dowiemy się teraz, jak przekładać na słowa obrazy stworzone w wyobraźni i jak wywoływać entuzjazm. Anaïs, dziewczyna zakochana, całym sercem pragnie uwierzyć Manuelowi, który jest poetą i zarazem człowiekiem czynu. Manuel budzi w Anaïs nadzieję. Roztacza przed nią wizję innego krajobrazu, wypełnionego bujną roślinnością. W tym celu buduje hipotezy.
Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si, dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue?
Zaś Anaïs odpowiada.
Je dirais merci pour la consolation.
Manuel pyta dalej.
Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur?
Na to Anaïs.
Je dirais merci pour la bénédiction.
Anaïs odpowiada na pytania Manuela, który pragnie poznać jej zdania i jednocześnie zachwycić ją obrazem okolicy odmienionej dzięki wodzie. W języku francuskim tryb przypuszczający umożliwia formułowanie projektów, wyobrażeń przyszłości. Jeśli warunki są możliwe do spełnienia, używamy tego trybu w czasie teraźniejszym.
Que dirais-tu si la plaine se peinturait à neuf?
Manuel próbuje ukazać równinę w nowych kolorach.
Que ferais-tu si je décidais de devenir une star?
Mogłaby zapytać ojca młoda dziewczyna. Jest to zdanie hipotetyczne, wyrażające zamysł możliwy do zrealizowania w przyszłości, natomiast nierealny w teraźniejszości. Dziewczyna jeszcze się waha, może zostanie aktorką, choć jeszcze nie teraz. Powróćmy do naszego tekstu i przyjrzyjmy się, w jaki sposób wyrażona jest hipoteza. Jak słyszeliśmy, Manuel ewokuje sytuacje jeszcze niezaistniałe. Mówi:
C'est pourtant ce qui serait, s'il y avait quoi, Anna?
La pluie.
Odpowiada Anna. Hipotezę można też wyrazić za pomocą konstrukcji, na którą składa się si, jeżeli i czas przeszły niedokonany w trybie orzekającym.
Si le maïs poussait dans la fraîcheur,
marzy głośno Manuel.
Qu'est-ce que tu dirais?
Inaczej można by powiedzieć.
Ça te plairait?
Ale o postawie Manuela świadczy przede wszystkim jego ostatnia hipoteza, którą formułuje w czasie teraźniejszym, dowodząc tym wiary w swoją siłę i spełnienie pragnień.
Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau, suppose que je l'amène dans la plaine.
Powtórzeniami manifestuje swoje uniesienie. Jego projekt przewiduje dwa etapy: znalezienie wody i doprowadzenie jej na równinę. Manuel szybko przechodzi od wyrażania hipotez do opisu sytuacji w czasie teraźniejszym. Jego wizja jest bardzo dokładna i zawiera elementy idyllicznego pejzażu, który zamierza odtworzyć i ożywić.
Les grappes du petit mil. Les épis, les merles pillards, les régimes, les bananiers, les vivres, les fruits mûrs.
Wyobraźnia Manuela, podsycana jego pragnieniami, kreuje obraz świata obfitości, w którym rosną nareszcie zboża, bananowce rodzą pęki bananów, chmary kosów obsiadają i objadają uginające się od owoców drzewa. Wieś wysuszona, jałowa, przeistacza się w żyzną i bogatą krainę. Jacques Roumain potrafi przekazać nam emocje związane z konkretnym krajem i konkretną epoką. Ukazuje okrutny świat, w którym jest jednak miejsce i na marzenia, i na działanie. Przekonaliśmy się dzisiaj, że można opisywać różne sytuacje mające nastąpić w przyszłości, posługując się czasownikami w czasie przyszłym lub w trybie przypuszczającym. Zrozumieliście również, że obrazowy język przyczynia się do osiągnięcia poetyckiego stylu.
C'était
Tout un roman,
un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.
Szanowni Państwo, audycję Radio France International z Paryża dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.